nadniemna i barazyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej barazyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki, który dąży do całkowitego wyniszczenia polskości w kraju, pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe i aktualne informacje o życiu polskiej mniejszości na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnijmy o Andrzeju Poczobucie, skazanym na 8 lat więzienia działaczu Związku Polaków. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Łukaszenko nadal wspiera rosyjską agresję.
Cały kompleks wojskowo-przemysłowy białoruski teraz pracuje na gospodarkę wojny rosyjską.
Kolejne skazanie katolickiego duchownego na Białorusi.
Moim zdaniem po prostu zastraszają kościół katolicki na Białorusi, zastraszają wiernych, zastraszają księży.
Ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Kłusiński o trwającej ponad 2 lata wojnie na Ukrainie.
Rosja idzie po trupach, po swojej tak zwanej wielkości.
Na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Więziony od prawie 3 lat przez białoruskie władze Andrzej Poczobut jest całkiem odizolowany od świata zewnętrznego. Żona dziennikarza zamieściła w mediach społecznościowych wpis, z którego wynika, że od męża nie otrzymuje listów i nie wie, co się z nim dzieje. Aktualnie działacz Związku Polaków znajduje się w nowopołockiej kolonii karnej. Miejsce to jest uznawane za jedno z najbardziej rygorystycznych w całej Białorusi. Odkąd tam trafił, został od razu dodatkowo ukarany i wrzucony do karceru. Do celi ogólnej powinien był wyjść 28 lutego. Jednak z braku wiadomości od Polaka o jego sytuacji nic nie wiadomo. Z poprzednich doniesień wynika, że przez cały czas jest pozbawiony niezbędnych leków oraz paczek żywnościowych. Odkąd Andrzej Poczobut został przewieziony do kolonii karnej, nie miał ani osobistego, ani telefonicznego kontaktu z rodziną. W taki sposób reżim łukaszenkowski próbuje złamać naszego rodaka, który nie popełnił żadnego przestępstwa, twierdzi były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek.
Należy przypuszczać, że cały czas jest prześladowany przez władze więzienne, ale gdyby nawet nie był, to warunki więzienne dla niewinnego człowieka i tak są katorgą nie do opisania. Sprawa Andrzeja Poczobuta cały czas woła o pomstę nieba. Wolność dla niego jest sprawą oczywistą i bardzo wierzymy, bardzo trzeba to powtarzać, że to jego uwolnienie jest warunkiem podstawowym okazania po prostu człowieczeństwa, okazania podstawowych warunków, które wypełnia się w warunkach państwa chroniącego swojego obywateli.
Andrzej Poczobut jest więziony od 25 marca 2021 roku. W lutym 2023 usłyszał wyrok pozbawienia wolności na 8 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Białoruskie władze oskarżyli go o rzekome podżeganie do nienawiści oraz działania godzące w bezpieczeństwo Białorusi. Podczas uwięzienia działacza kilkakrotnie namawiano do przyznania się do winy i napisania prośby o ułaskawienie w zamian na uwolnienie. Za każdym razem Andrzej Poczobut stanowczo odmawiał. Wojna na Ukrainie trwa już ponad 750 dni, w każdym z których agresor dokonuje zbrodni wojennych oraz na ludności cywilnej. Ukraińskie miasta codziennie są ostrzeliwane i niszczone. We wtorek rosyjski pocisk trafił w 9-piętrowy dom mieszkalny, na skutek czego ucierpiało ponad 50 osób. Są też zabici. Bez względu na bardzo trudną sytuację, siły zbrojne Ukrainy kontynuują walczyć o niepodległość swojego kraju. Od 24 lutego 2022 roku zlikwidowano około 430 tysięcy rosyjskich okupantów. Jedynym krajem oficjalnie wspierającym działania Kremla jest Białoruś. Aleksander Łukaszenko od początku inwazji udostępnia kraj do ataków na Ukrainę oraz przemieszczenia wojska agresora. Dyktator pozwolił także na rozmieszczenie w kraju rosyjskiej broni atomowej. A białoruscy żołnierze nieustannie ćwiczą umiejętności bojowe wraz z Rosjanami. Uzależnienie Białorusi od Kremla jest coraz bardziej widoczne, mówi białoruski politolog niezależny Aleś Łagwiniec.
Cały kompleks wojskowo-przemysłowy białoruski teraz pracuje na gospodarkę wojny rosyjską. I również gospodarcze Białorusi jest coraz więcej uzależniona od Rosji. Łukaszenka wie, że większość wojska białoruskiego nie chce tej wojny. I społeczeństwo białoruskie nie chce tej wojny. I to, ja myślę, że jest najgłówniejszy czynnik, dlaczego Białoruś nie do końca jest zaangażowana w tą wojnę.
Zaangażowanie władz w Mińsku w rosyjską agresję nie jest wspierane przez obywateli Białorusi. Od początku pełnoskalowej inwazji białoruscy ochotnicy z bronią w ręku walczą po stronie Ukrainy. Żołnierze postanowili bronić sąsiada, ponieważ są świadomi, że mają wspólnego wroga, czyli Rosję. Przedstawiciele Kościoła katolickiego na Białorusi są nadal prześladowani przez władze w Mińsku. Kolejną ofiarą represji politycznych stał się wykładowca katechezy w katolickiej archikatedrze Mińska Władysław Białodziet. Inicjatywa Chrześcijańska Wizja poinformowała, że duchowny został pozbawiony wolności na 3 lata. Katecheta był zatrzymany 31 maja 2023 roku. Reżim łukaszenkowski oskarżył go na podstawie 4 artykułów białoruskiego kodeksu karnego. Podżeganie do nienawiści, obraza Łukaszenki, obraza przedstawiciela władzy oraz dystrybucja i produkcja materiałów pornograficznych. Według bliskich Władysław Białodziet ma poważne problemy zdrowotne. Chrześcijańska Wizja informuje, że po zatrzymaniu doznał tortur, a także nieludzkiego i poniżającego traktowania. Podczas drugiego procesu bliscy Władysława Białodzieta zauważyli na nim ślady pobicia. Białoruskie władze prześladują księży i próbują zdyskredytować Kościół katolicki, by go sobie podporządkować, uważa dziennikarz telewizji Białsat Witold Siłczyk.
Moim zdaniem po prostu zastraszają Kościół katolicki na Białorusi, zastraszają wiernych, zastraszają księży, zastraszają też hierarchów, żeby właśnie nie podnosili głowy, żeby nie mówili, co myślą o sytuacji w kraju, o sytuacji międzynarodowej, bo właśnie wiadomo, że Kościół nie miesza się do polityki, natomiast Kościół głosi prawdę, głosi też nauczanie chrystusowe, czyli że nie trzeba kłamać, że nie trzeba zabijać i tak dalej. No to akurat się nie stosuje z tym, co robi reżim, tak? Ponieważ wiemy, że tyle ludzi niewinnych jest w więzieniu, że są ludzie wręcz zabijani w więzieniu. Takie mamy też przypadki.
Po 2020 roku reżim łukaszenkowski celowo prześladuje organizacje religijne, szczególnie przedstawicieli Kościoła katolickiego. Według monitoringu chrześcijańskiej wizji represje polityczne dotknęły nie mniej niż 60 duchownych. Na dzień dzisiejszy za kratami pozostaje m.in. 64-letni ksiądz Henryk Okołotowicz, którego władze oskarżają o rzekomą zdradę stanu.
Na świecie!
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Od ponad 2 lat trwa pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. Sytuacja na froncie jest bardzo skomplikowana, a agresor jest przez cały czas wspierany przez władze w Mińsku. O zaangażowaniu Aleksandra Łukaszenki w wojnę przeciwko sąsiadowi oraz celach Kremla, który niszczy wolne państwo, by je osiągnąć, rozważa główny specjalista zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Kłusiński.
No cóż, możemy sobie pozwolić na własną interpretację. Putin pewnie ma również swój punkt widzenia. Może niekoniecznie też chciałbym go dokładnie poznać. Na pewno ma imperialne ambicje, tak jak większość rosyjskich elit. Myśli o odrodzeniu dawnej potęgi, o przywróceniu dawnej wielkości Rosji za wszelką cenę. I to jest najbardziej tragiczna kwestia, ponieważ rzeczywiście dosłownie i przenośni Rosja idzie po trupach ku swojej tak zwanej wielkości, która w naszych oczach jest upadkiem Rosji jako państwa, jako cywilizowanego państwa, a z ich punktu widzenia niestety jest drogą do wielkości, do właśnie tej imperialnej chwały.
Przez ponad 2 lata ukraiński naród bohatersko broni własnej niepodległości. Jednak na pewno nie byłoby to możliwe bez wsparcia państw demokratycznych. Czy dostarczenie zachodniej broni dla sił zbrojnych Ukrainy jest kluczowe w możliwości odparcia codziennych ataków armii rosyjskiej?
Tak, dla niektórych państw jest to oczywiste. Polska nigdy nie traciła przekonania, tak jak ja to rozumiem, że należy wspierać Ukrainę i to jest sygnalizowane przez wszystkie wiodące partie polityczne w Polsce. To się nie zmienia, to jest kwestia kompromisu wynikającego z interesu Polski, z bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa Ukrainy, całego regionu Europy Wschodniej. Nie wszystkie państwa podzielają ten pogląd. W Stanach Zjednoczonych też toczy się już bardzo długa dyskusja na ten temat. No z pewnością jest to wyzwanie, ale dla wielu polityków w Europie, w Unii Europejskiej nie ulega wątpliwości kwestia, że trzeba kontynuować wsparcie dla Ukrainy.
Dlaczego zdaniem pana rosyjska agresja jest wspierana przez reżim łukaszenkowski?
To wynika też z błędów, jakie Łukaszenka popełnił, chociaż on pewnie to ocenia inaczej. Uważa to za sukces, bo utrzymał władzę. Po 2020 roku, dramatycznych wyborach, demonstracjach, pewnym lekkim zachwianiu systemu, Łukaszenka ustabilizował sytuację, przywrócił kontrolę, umocnił swoją władzę, zaostrzył dyktaturę, ale za cenę utraty znacznego zakresu, właściwie całości niezależności wobec Moskwy, pozwolił na zupełną dominację, szczególnie białoruskiej polityki bezpieczeństwa i polityki działań wojskowych przez Kreml. Białoruś w tym obszarze jest podporządkowana 100% interesom Kremla, stąd też w 2022 roku, po 2 latach już tego popadania w zależność, Łukaszenka nie miał specjalnie dużego wyboru. Kiedy Putin go, no nie wiem jak to dokładnie przebiegało, możemy próbować zrekonstruować, poprosił w stanowczej formie, czy zasugerował, że potrzebuje pomocy, potrzebuje różnego rodzaju wsparcia, w tym udostępnienia terytorium, baz wojskowych, szpitali, rafinerii naftowych, baz paliwowych, szlaków kolejowych, Łukaszenka mógł tylko odpowiedzieć, tak, zgadzam się, poprę was w tej wojnie. Być może na początku też liczył, że to będzie krótka wojna, podobnie jak Putin. Obaj panowie funkcjonują w swoich bańkach informacyjnych i to widać wyraźnie, więc może Łukaszenka też liczył na jakiś splendor, jakieś korzyści z tego tytułu, że uczestniczył, wsparł taką udaną, szybką agresję, taki blitzkrieg. To się nie udało, być może były okresy, kiedy tego żałował, ale już wycofać się z tego nie może.
A gdyby 2 lata temu Łukaszenko odmówił pomocy Putinowi i spróbowałby się dogadać z Zachodem?
To byłoby dość samobójcze dla Łukaszenki, oznaczałoby to właściwie początek końca, a nawet już ostateczny koniec jego władzy na Białorusi. Putin po otrzymaniu tego typu sygnału, nawet nie bezpośrednio od Łukaszenki, tylko od własnych służb wywiadowczych, że Łukaszenka ma taki plan, chciałby się zwrócić, oderwać od Rosji w tej kwestii, powiedzieć posłuszeństwo, zwrócić w stronę Zachodu, natychmiast przystąpił do akcji następca. Rosja ma takie możliwości, szczególnie po 2020 roku, a jeszcze bardziej po 2022 roku, aby wpływać na sytuację na Białorusi, aby wymienić prezydenta. W tej sytuacji Putin czułby się postawiony pod ścianą i nie wahałby się tego zrobić, więc Łukaszenka doskonale to rozumie, a poza tym wie, że na Zachodzie nie ma czego szukać i z Zachodem się już porozumieć nie umie, nie wie jak to zrobić i nawet nie chce.
Według pana opinii, czy istnieje ryzyko, że Putin zmusi Łukaszenkę do wysłania swoich żołnierzy na Ukrainę?
Takie ryzyko potencjalnie jest zawsze. My tylko apelujemy zawsze w ośrodku o trzeźwe myślenie i trzeźwą ocenę sytuacji. Armia białoruska nie jest armią dużą. Liczebność wojsk, jednostek białoruskich, które mogłyby być rzucone powiedzmy jutro, pojutrze po wydaniu odpowiednich rozkazów i pobraniu amunicji na front północny, ale z punktu widzenia Białorusi południowy, czyli uderzyć od północy na Ukrainę. Ta liczebność to jest 15 tysięcy mniej więcej, to jest bardzo niedużo. Reszta jednostek białoruskich, bo jej ogólna liczebność tej armii to jest 40 tysięcy, reszta jednostek białoruskich nie jest do tego gotowa, więc zawsze też zwracamy uwagę na to, że armia białoruska mogłaby być dodatkiem, wsparciem dla kolejnego uderzenia rosyjskiego, które mogłoby być teoretycznie wyprowadzone z Białorusi w kierunku Kijowa, Czernichowa, czy nie wiem, czy na Wołyń w ramach jakiejś dywersji odcięcia Ukrainy od Zachodu, ale do tego najpierw potrzeba kolejnej koncentracji wojsk rosyjskich na Białorusi. Takiej koncentracji, jaka miała miejsce na przełomie 2021-2020 roku, a tego w żadnym razie nie obserwujemy. Obecność rosyjskich wojsk na Białorusi jest, mówiąc delikatnie, znikoma, więc obecnie nie rozważałbym takiego wariantu.
Na.
Już za chwilę w programie z nadniemnej Berezyny będziemy dalej poznawać struktury polskiej konspiracji na Nowogródczyźnie. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o grodzieńskim Nowym Świecie, dzielnicy, gdzie połączyły się różne style architektury, najróżniejsze losy ludzkie i miejskie legendy. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Armia oraz jego przebojowym utworem Jeżeli.
Losy bohaterów niezłomnych.
W nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku oddziały zgrupowania dotarły do Dziekanowa Polskiego pod Warszawą, skąd porucznik Adolf Pilch wyjechał do Warszawy, aby szukać kontaktu z Komitetem Głównym Armii Krajowej. Niestety, misja ta zakończyła się niepowodzeniem. W tym samym czasie udało się nawiązać kontakt z komendantem 8 rejonu 7 obwodu AK, kapitanem Józefem Krzeczkowskim. Dla dowódcy Armii Krajowej obecność w tym rejonie tak dużego i dobrze uzbrojonego oddziału byłoby cennym wsparciem. Zupełnie inne zdanie na ten temat miał jednak generał Tadeusz Bur-Komorowski. Uważał on, że porucznik Pilch nie wykonał otrzymanych rozkazów i że w tej sytuacji powinien być oddany pod sąd. Dopiero naciski ze strony kapitana Józefa Krzeczkowskiego spowodowały, że zadecydował o podporządkowaniu mu zgrupowania. Oddziały nowogródzkie weszły w skład zgrupowania Campinos, którego dowódcą był akurat kapitan Krzeczkowski. 2 sierpnia wraz z jednostkami miejscowej Armii Krajowej wzięły one udział w ataku na lotnisko Bielany. Krzeczkowski został ciężko ranny podczas tego ataku i wtedy dowódcą zgrupowania został mianowany porucznik Pilch. Zgrupowanie w szczytowym okresie liczyło około 3000 ludzi. Oddziały nowogródzkie stanowiące trzon zgrupowania tworzyły pułk Palmiry Młociny, którego dowódcą był porucznik Pilch. 23 sierpnia dowódcą zgrupowania został major Alfons Kotowski, pseudonim Okoń, natomiast Pilch został dowódcą pułku Palmiry Młociny. Żołnierze zgrupowania prowadzili ciężkie walki z oddziałami przeciwnika, m.in. pod Pociechą i Marianowem. Nieznany z nazwiska żołnierz zgrupowania Stołpeckiego pisał po wojnie, że zadaniem naszych było dezorganizowanie ładu na szlakach przejazdowych armii niemieckiej, niszczenie żywej siły wroga, przechwytywanie transportów wroga z bronią i żywnością. Biorąc pod uwagę zbliżanie się strefy przyfrontowej, zwiększenie załóg wojsk niemieckich w walczącej Warszawie, dzień partyzanta w Puszczy Kępinowskiej był bardzo pracowity. Nieustanne patrole, zasadzki, obrona placówek wysuniętych na 7 km od miejsca zakwaterowania zapewniały nam zajęcie nie tylko w dzień, ale i w nocy. Niestety, sytuacja zgrupowania pogorszyła się gwałtownie pod koniec września 1944 roku. Niemcy postanowili bowiem zlikwidować zgrupowanie partyzanckie, które stanowiło dla nich duże zagrożenie. 27 września niemieckie lotnictwo zbombardowało stanowisko dowodzenia pułku Palmiry Młociny. Po zakończeniu bombardowania do ataku ruszyła niemiecka piechota wspierana przez czołgi. Oddziały niemieckie w ciężkich walkach wdzierały się w miarę upływu czasu w głąb puszczy. W nocy z 27 na 28 września major Alfons Kotowski podjął decyzję o przebiciu się przez pierścień okrążenia i marszu całego zgrupowania w kierunku Gór Świętokrzyskich. 29 września polskie oddziały podeszły w rejon Jaktorowa, gdzie doszło do trwającej cały dzień zaciekłej walki z Niemcami. Dowódca zgrupowania popełnił jednak katastrofalny w skutkach błąd, zarządzając postój przy torach kolejowych. Jakby tego było mało, nie wystawiono ubezpieczeń. Niemcy to wszystko oczywiście wykorzystali. Na torach pojawił się pociąg pancerny, który rozpoczął huraganowy ogień. Jednocześnie do akcji ruszyły oddziały piechoty wspierane przez czołgi. Nieprzyjaciel, dysponując zdecydowaną przewagą liczebną, doprowadził do rozbicia zgrupowania. Przez pierścień okrążenia zdołały się wyrwać niewielkie grupy żołnierzy. W całodziennej bitwie zginęło prawdopodobnie 580 żołnierzy, a około 200 zostało rannych. Wśród poległych był najprawdopodobniej dowódca zgrupowania major Alfons Kotowski, którego błędy w dowodzeniu przyczyniły się do klęski pod Jaktorowem. Mimo tego wielu żołnierzom zgrupowania udało się oderwać od nieprzyjaciela. Z okrążenia wyrwał się m.in. oddział kawalerii dowodzony przez porucznika Adolfa Pilcha. Dołączył on do 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej. W jego ramach realizował akcję Burza jako dowódca 3 Batalionu Campinos. Wśród jego podkomendnych było bardzo wielu żołnierzy, którzy wraz z nim dotarli do centralnej Polski z dalekiej Nowogródczyzny. Po rozwiązaniu pułku porucznik Pilch walczył na czele niewielkiego konnego oddziału partyzanckiego aż do 17 stycznia 1945 roku. Po zajęciu tego terenu przez Armię Czerwoną, Adolf Pilch, zagrożony aresztowaniem przez NKWD, zdołał przedostać się na zachód. Na emigracji w Londynie pozostał do końca życia, jednak po 1989 roku odwiedził Polskę, serdecznie witany przez żyjących jeszcze swoich podkomendnych.
Czekamy Ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci, byś nam kraj przedtem rozstarszy na ćwierci, była zbawienie witanym z odrazą. Czekamy Ciebie, Ty potęga tłumu, zbyt lęciałego pod Twych rządów knutem. Czekamy Ciebie, byś nas gniotła butem swego zalewu i haseł poszumu. Czerwona zaraza, czerwona obraza, 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 czerwona zaraza, czerwona obraza. Czekamy Ciebie, Ty odwieczny wrogu, morderco krwawy, tłumu naszych braci. Czekamy Ciebie, nie żeby zapłacić, lecz chlebem witać na rodzinnym progu, żebyś Ty wiedział, nienawistny zbawco, jakie Ci śmierci życzymy w podzielce. I jak bezsilnie zaciskamy ręce, pomocy prosząc odstępne oprawcą. Jak twoją dobroć wszyscy kląć będą, wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia. Żebyś ty wiedział, jak to strasznie boli nas dzieci wielkiej, niepodległej, świętej, skuwać kajdany łaski twej przeklętej, cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli. Legła twa armia zwycięska czerwona u stóp chłód jasnych płonącej Warszawy, i szczerią duszę syci bólem krwawym garstki szaleńców, co na gruzach kona.
Polskie podróże na Białorusi.
Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam Państwa. W poprzednim programie zacząłem opowieść o grodzieńskiej dzielnicy Nowy Świat. Jak i kiedy się pojawiła, czym się wyróżnia wśród innych miejsc w Grodnie i jacy znani grodnianie tam mieszkali. Tym razem zapraszam na spacer niektórymi z ulic Nowego Świata. Zacząć zwiedzanie Nowego Świata można w różnych miejscach. Na przykład prawie od razu po wyjściu z dworca kolejowego w Grodnie możemy trafić na dawną ulicę 11 listopada, dzisiejszą 17 września, która jest jedną z centralnych ulic tej dzielnicy. Rozpoczyna się od grodzińskiego ogrodu zoologicznego i tu również dwa kroki od zoo mieszkał jego twórca, jeden ze słynnych mieszkańców Nowego Świata, Jan Kochanowski. Jego dom się nie zachował. Ulica zaś przez długi czas była swoistą granicą pomiędzy terenem miasta a sąsiednim, tak zwanym kluczem stanisławowskim. Majątek Stanisławów, centrum którego była dawna rezydencja Stanisława Augusta Poniatowskiego, włączono w granice miasta dopiero w 1919 roku. I to w zasadzie tylko w jednym celu, wyraźnie politycznym, żeby w Radzie Miejskiej mniej przedstawicieli mieli Żydzi, a więcej chrześcijanie. Już na samym początku ulicy możemy zobaczyć kilka budynków w charakterystycznym stylu drewnianego funkcjonalizmu. Jest to bardzo rzadko spotykany na Białorusi styl architektury, charakterystyczny właśnie dla grodzieńskiego Nowego Świata. W latach 20. XX wieku planowano tu zbudować domy dla weteranów wojny polsko-bolszewickiej. I chociaż projekt i nawet fundamenty były gotowe, brak środków nie pozwolił zrealizować zamysłu, a ziemię później sprzedano prywatnym osobom, które na tych fundamentach wzniosły właśnie te, istniejące do dziś, domy. Po drugiej stronie ulicy, w czasach carskich i nieco później również, znajdowała się miejska gorzelnia, gdzie produkowano spirytus, stąd też międzywojenna nazwa jednej z bocznych uliczek, Monopolowa. Z jej zabudowy zachowało się kilka domków w stylu eklektyki z charakterystycznej żółtej grodzieńskiej cegły. Gdy zaś nieco dalej skręcimy z ulicy 17 września na ulicę Wołkowicza, to trafimy do jednej z najstarszych części Nowego Świata. Niestety w ciągu ostatnich 10 lat zburzono tu kilka bardzo ciekawych domów, w tym przepiękną, piętrową, drewnianą rezydencję na rogu ulicy. Niegdyś ulica Wołkowicza nosiła nazwę Północna, co było zrozumiałe, bo cały Nowy Świat zbudowany był na północnych obrzeżach Grodna. Dawna ulica Północna ma swoje własne legendy i historie. Podobno tu, na posesji kowala Świcierskiego, w czasie II wojny światowej zakopano niemiecki czołg. Kilka lat temu legendę sprawdzano i udało się faktycznie wykopać kilka detali od transportera opancerzonego z okresu wojny. Tu, w rezydencji w już wspomnianym przeze mnie stylu funkcjonalizmu, mieszkał podobno naczelnik tutejszego wydziału kontrwywiadu wojskowego. Tu, przy Północnej, w czasie I wojny światowej Niemcy założyli fabrykę marmolady i kawy. Kawę, co prawda, robiono z żołędzi, ze względu na ceny i deficyt, charakterystyczny dla czasu wojennego. Cały czas poruszamy się z państwem wśród cienistych zielonych ulic, zabudowanych głównie piętrowymi ceglanymi domami. Jesteśmy na granicy Nowego Świata i właściwej grodzieńskiej starówki, a konkretnie tej jej części, którą w XVIII wieku zaprojektował włoski architekt Giuseppe di Sacco na polecenie starosty Antoniego Zenhausa. Skręćmy jednak w ulicę Akademicką, nazwaną tak na część Akademii Medycznej, założonej przez tegoż Zenhausa. Tu przykuwa uwagę dom numer 15, budynek z 1909 roku z fasadą udekorowaną w stylu rosyjskiego modernizmu. Z tablicy pamiątkowej na ścianie dowiadujemy się, że mieszkała tu w latach 1924-1926 słynna polska pisarka Zofia Naukowska, która wtedy była żoną Jana Gorzechowskiego, ówczesnego dowódcy żandarmerii wojskowej. W tym domu wielokrotnie gościł Józef Piłsudski, gdyż Gorzechowski jako działacz bojówek PPS i jeden z twórców Legionów zyskał przychylność wodza jeszcze w okresie walk o niepodległość. Naukowska o wizytach w tym domu wspominała w swoich dziennikach. Pisała, że marszałek był człowiekiem trudnym, niezdolnym do dialogu. Między innymi pisała tak. Z podziwem patrzyłem na tego człowieka, nie doznając żadnego zawodu. Jest tak obdarzony przez naturę we wszelki urok człowieczy, talent, zapał, dowcip, żywość i wdzięk. Wadą jego jest to, że nie nadaje się do żadnej wymiany. Jest człowiekiem monologu, zupełnie niezależnym od audytorium. Dziś przeszliśmy z państwem zaledwie trzema ulicami grodzieńskiego Nowego Świata. A już tyle historii o domach i ich mieszkańcach usłyszeliśmy. Niemniej tych historii będzie dalej, gdy wrócimy tu w jednym z kolejnych naszych programów. A dziś już się z państwem żegnam.
Po pięciolinii śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy. oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz trun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać? Wiśnie, piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. 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 Głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. 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 Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Armia oraz jego przebojowym utworze Jeżeli. Armia to warszawski zespół wywodzący się z hardcore punk rocka od połowy lat 80. prowadzony przez Tomasza Budzyńskiego. W ciągu lat Armia stała się jedną z najbardziej oryginalnych formacji polskiego niezależnego rocka. Bazując na punku i hardcore, stopniowo wykorzystywała elementy muzyki klasycznej, hard rocka, heavy metalu czy rocka progresywnego. Monumentalna muzyka ilustruje poetyckie i uduchowione teksty wokalisty Tomasza Budzyńskiego. Armia powstała na przełomie 1984 i 1985 roku z inicjatywy Tomasza Budzyńskiego. Ex-Siekiera, gitarzysty Roberta Brylewskiego, Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael oraz związanego ze środowiskiem teatru Jerzego Grotowskiego, filozofa Sławomira Gołaszewskiego. W 1987 roku grupa zarejestrowała singiel Agire oraz wydaną rok później debiutancką płytę. Armia nagrana została z udziałem kilkunastu muzyków, w tym waltornisty Krzysztofa Banana Banasika, którego gra miała przesądzić o charakterystycznym brzmieniu zespołu. Gotowy materiał został wydany jednak z wieloma błędami ostatecznego miksu i masteringu. Dopiero w 1992 roku grupa ponownie nagrała większość materiału, który ukazał się na płycie Czas i Byt. Od września do grudnia 1990 roku grupa nagrywała wydany w czerwcu 1991 roku album Legenda, którego potężne brzmienie wzmacniało inspirowane gnozą i chrześcijańskim mistycyzmem teksty Budzyńskiego. Stałymi członkami Armii zostali basista Dariusz Maleo Malejonek i perkusista Piotr Stopa Żyżelewicz. Zespół zagrał wielomiesięczną trasę koncertową, częściowo udokumentowaną albumem Exodus z roku 1992. W 1993 roku zespół opuścił jego współzałożyciel Robert Brylewski, zastąpiony na niespełna 2 lata przez Michała Grymuzę, ex-Róże Europy. Po nagraniu Trio Dante, albumu inspirowanego Boską Komedią, nowym gitarzystą został grający dotychczas w thrash metalowym Acid Drinkers Dariusz Popcorn Popowicz. Kolejne albumy, Duch i nieco łagodniejsza brzmieniowo Droga, w warstwie tekstowej coraz silniej zaznaczały fascynację Budzyńskiego chrześcijaństwem. Powrót do bardziej agresywnej muzyki nastąpił na Ultima Thule z 2005 roku. Kolejny album, Der Prozess, inspirowany był powieścią Franza Kafki, zaś Freak z listopada 2009 roku zawiera elementy jazzu i muzyki eksperymentalnej. W 2012 roku ukazała się płyta Podróż na Wschód, zawierająca utwory zarejestrowane na żywo na planie zdjęciowym filmu pod tym samym tytułem. Znajdują się na niej wybrane kompozycje z dotychczasowej dyskografii, często w nowych, akustycznych aranżacjach. Kolejną płytę studyjną Toń Armia wydała jesienią 2015 roku. Jej treść jest apokaliptyczna, a muzycznie nawiązuje do rockowego stylu sprzed albumu Freak. W obecnej chwili Armię tworzą, poza Budzyńskim, Stanisław Budzyński, gitara, Jakub Bartoszewski, waltornia, klawisze, śpiew, Dariusz Budkiewicz, gitara basowa oraz Amadeusz Kaźmierczak, perkusja. Utwór, który za chwilę usłyszymy, uważany jest za pierwszy przebój zespołu. Autorem słów i głównym kompozytorem jest Tomasz Budzyński. Za partię instrumentów odpowiedzialni są pozostali ówcześni muzycy zespołu. Aranżację opracował Robert Brylewski. Piosenkę tworzą 3 identyczne zwrotki, których forma sprawia, że kompozycja przypomina mantrę lub litanię. Budzyński na początku lat 90. wskazywał na ekologiczny wydźwięk utworu, podobnie jak Brylewski. W czasie inwazji Rosji na Ukrainę Budzyński na koncertach dedykuje tę piosenkę obrońcom Ukrainy. Przed państwem zespół Armia. Jeżeli...
Jeżeli nas
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalu internetowym kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. До услышания.
Co wiem, to robaków mrowie, tańczy klaszcząc w dłonie, powoli zjada cię.